Szatnia FM.
Witamy w Szatni FM, Michał Rudnicki,
Paweł Kątnik
i nasz dzisiejszy gość Piotr Zeszutek, wybitny polski rugbysta, legenda Ogniwa Sopot. Czy za szybko na takie sformułowania?
Dzień dobry przede wszystkim. Nie wiem, no jeżeli ktoś tak nazwie mnie legendą, to miło, aczkolwiek no jeszcze gram i myślę, że w legendach będę to jeszcze za parę lat, mam nadzieję, że mogę tworzyć jeszcze jakąś historię.
No właśnie, użyłem sformułowania rugbysta. Powiedzmy tym, którzy może na co dzień nie są z rugby zaznajomieni. Czemu rugby, a nie rugby? I czy się mówi rugbysta, czy rugbista? Bo to zawsze stwarza problem nawet dziennikarzom niecodziennie zajmującym się tym sportem.
No jest to, myślę, że taka podstawa odróżnienia osoby, która gdzieś siedzi w środowisku, a która nie siedzi w środowisku. Osoby wewnątrz mówią raczej rugby, a z zewnątrz rugby z jakiegoś powodu, ale no z tego, co wiem, dwie formy są poprawne. My mówimy rugby i myślę, że możemy tak zostać i raczej rugbista, a nie rugbysta. Także mówiąc o sobie, to jestem rugbistą.
To jeszcze przypomnijmy, w sobotę grałeś ligowy mecz i teraz, tak żeby uciąć też domysły, ty kończysz reprezentacyjną karierę, ale nie kończysz kariery rugbysty.
Dokładnie tak. Zagram ostatni mecz, jeśli zdrowie pozwoli, bo jeszcze mam dwie kolejki przed sobą. To będzie Polska-Szwecja, to będzie mój ostatni mecz w reprezentacji Polski po 13 latach gry w reprezentacji.
Skąd decyzja o tym zakończeniu reprezentacyjnej kariery?
Decyzja już gdzieś tam w głowie jakiś czas sobie gdzieś tam się turlała. Oprócz tego, że już mam swoje lata, mam 35 lat, mam rodzinę, dzieci, żonę, mam trochę kontuzji na karku. Mam też swoje zobowiązania, których jest coraz więcej. Ciężko mi jest to wszystko pogodzić. Dużo już widziałem w rugby, w reprezentacji byłem ligę wyżej. Mam nadzieję, że uda mi się wrócić z tą obecną grupą do tej ligi wyżej, czyli do Rugby Europe Championship. I to myślę, że to by było fajne podsumowanie całej tej przygody z reprezentacją. No już jest mi ciężko, nie ukrywam. Jakby fizycznie jest mi ciężko trenować na obozie takim, jak mamy obozy przeważnie przedmeczowe, kadrowe, gdzie się trenuje 2-3 razy dziennie na boisku. No to jest
ten poziom reprezentacyjny jest tak dużo wyższy, bardziej intensywny i rywale są tak bardzo wymagający, że ty w wieku 35, jak powiedziałeś, lat już musisz z jednej rzeczy zrezygnować?
Tak czuję. Już mecz jak mecz. Mecz to bym sobie zawsze poradził, ale jednak bycie na zgrupowaniu, gdzie jest te kilka treningów dziennie biegowych, w sensie takich rugbowych, ale jest to jednak przemieszczanie się. Ta moja rutyna, która trwa zawsze kilkanaście minut przed każdym treningiem, zmotywowanie głowy i całego ciała do tego, żeby dać z siebie 100% na treningu i potem zagrać dobry mecz, no jest to dla mnie bardzo obciążające. Jak jestem w klubie, mamy 3-4 treningi w tygodniu, popołudniami, plus treningi poranne gdzieś tam na siłowni, indywidualne. Jest to mi o wiele łatwiej niż mi te 2-3 treningi właśnie na boisku w ciągu jednego dnia. Oczywiście tych obozów nie masz tak dużo, żebym tutaj mówił o nie wiadomo jakich rzeczach, ale już 13 lat gram, dużo za mną już było, już widziałem dużo, grałem we wszystkim, co było możliwe jako reprezentacja, jak na ten moment. Przez te lata nie udało się do Pucharu Świata dostać. Jeszcze jest daleka droga do tego, także wiem, że na pewno w mojej karierze, tej, którą bym miał jeszcze kontynuować, jest to na chwilę obecną niemożliwe.
W drugiej części wrócimy do tej rzeczy, która pali także kibiców rugbowych, kibiców Ogniwa Sopot, czyli twoje okoliczności końca kariery i tego meczu, który tak się ma odbyć tu, tam, tego lub tego dnia. Sam zresztą o tym pisałeś w swoich mediach społecznościowych, więc na razie kontynuujmy może ten temat faktycznie rugby jako zjawiska, jako sportu. Ja się zawsze zastanawiałem, czy, wybacz jeśli to będzie pytanie albo laickie, albo takie kompletnie ignoranckie, natomiast często jest tak, że się mówiło o wszelakich sportach w kontekście diety, w kontekście trzymania reżimu jedzeniowego, a gdy patrzę na was, na potężnych chłopaków, którzy mają swoją kondycję, ale też mają swoje kilogramy, to się zastanawiam, czy w ogóle w szatni rugbowej się o takich rzeczach mówiło i czy też te liczenie obsesyjne kalorii w ogóle miało miejsce.
Wiesz, to jest śmieszne, że przed chwilą zrobiłem 20 burgerów w domu. Miałem gości, co prawda, były moi dwaj koledzy.
Był Wojtek, nie tylko dla siebie.
Wojtek Piotrowicz, Marek Przychocki, który grał z nami też i w reprezentacji. Z dziećmi, z żonami przyjechali właśnie, także raczej nie liczymy. Oczywiście staramy się trzymać jakiś tam poziom, żeby tak nie przekraczać, ale stawiamy na pewno gdzieś tu dużo na białkowe produkty, to jest kluczowe, jak pewnie w każdym sporcie, ale aż tak mocno nie trzymamy się diety, żeby liczyć ten każdy gram, kilogram.
Ale ty jako gwiazda reprezentacji Polski, wieloletni kapitan, ty jednak wyznaczając trendy i będąc jednym z najlepszych, pilnowałeś michy, czy nie pilnowałeś michy? Czy nie musiałeś, o może tak, w tym sporcie?
Miałem taki moment, gdzie gdzieś tam więcej kontuzji mnie trafiło. Miałem jedną kontuzję, potem przeszedłem do drugiej i musiałem, troszeczkę za dużo kilogramów przyszło w tym okresie. Trafiłem na fajnego dietetyka Marka Fischera, to było z 5 lat temu. On mi taki model pokazał przez 2-3 miesiące, na czym się skupiać i od tamtej pory trzymam cały czas takie bydło. Czyli jakby tygodniowo patrzę na ilość kalorii, już potem się nauczyłem, że mniej więcej wiem, ile jeść od poniedziałku do piątku, a ile mogę sobie pozwolić w weekendy, ale wszystko rozliczamy sobie tygodniowo i to mi się sprawdza do tej pory i też zachęcam do takiego życia, bo jest to po prostu wygodne dla głowy, nie? Jakby ten weekend można sobie troszeczkę tam nadrobić mentalnie ten cięższy czas między poniedziałkiem a piątkiem.
To ja jeszcze zapytam w imieniu tych wszystkich, którzy właśnie mają może troszeczkę za dużo masy. No już nie w moim wieku, wiadomo, ale gdyby ktoś miał 20 parę lat, koło 30, czy jest szansa zacząć grać w rugby, nie przechodząc całego tam szkolenia od młodzika czy juniora? Mam masę, chciałbym uprawiać jakiś sport. O, w rugby biegają duże chłopy. Jestem dużym chłopem. Chciałbym też pograć.
To zacznę trochę przewrotnie. Powiem, że w rugby może jest miejsce dla każdego. Jakby, bo wszyscy mówią wielkie chłopy, ale tak naprawdę na boisku jest 15 osób i to są osoby od 80 kilo do 130 kilo. I każdy ma swoje miejsce, każdy może zacząć grać w rugby. Jak ja prowadzę też dzieci, no mamy chuderlaczki małe, są większe dzieciaki, ale dla każdego jest miejsce, bo ten sport właśnie na to pozwala. Nie ma tutaj właśnie tej struktury jak w większości sportów, gdzie musisz być taki, taki, z metra cięty, czy tam taką wagę mieć i właśnie ten sport myślę, że pod tym względem jest po prostu dla wszystkich. A jeśli chodzi o rozpoczęcie swojej przygody po 20 roku życia, jeżeli ktoś gdzieś tam sportowo zawsze gdzieś był aktywny, to myślę, że sobie może rozpocząć. No, nie wróżę tutaj, że będzie grał o medale mistrzostw Polski czy w reprezentacji, ale w takim amatorskim wydaniu na pewno są takie treningi, są takie drużyny, które się spotykają. Nawet w Sopocie u nas jest Bartek Marczyński, wiem, że prowadzi taką grupę w środy o 19:15 się spotykają, także sobie przychodzą gdzieś tam porzucać tą piłkę. Osoby, które kiedyś grały, niektóre osoby nigdy nie grały, ale gdzieś można sobie tak dla fanu bezkontaktową wersję rugby pograć. Bezkontaktowo, czyli bez szarży, bez wejścia takiego centralnego.
Piotr Zeszutek jest naszym gościem. Przypomnijmy, pierwsza część naszego spotkania stricte o rugby. Po 14:30 w szatni FM skoncentrujemy się na tobie, na ogłoszeniu końca kariery reprezentacyjnej i reperkusji, jakie ciebie spotkały w tej kwestii. Zostańcie z nami.
Szatnia FM. Szatnia FM.
Dziś Szatnia FM w całości poświęcona rugby, bo no jak mamy wybitnego reprezentanta Polski u nas w studiu, to musimy z tego skorzystać. Piotr Zeszutek jest z nami. Cześć, witamy cię raz jeszcze.
Dzień dobry.
My się nazywamy Michał Rudnicki, Paweł Kątnik. No
tak
i...
się nazywamy, mamy wspólne dane.
Tak jest. Zaprosiliśmy ciebie, żeby też troszeczkę zrozumieć kontekst i okoliczności końca twojej kariery reprezentacyjnej. Od 2017 roku jesteś reprezentantem Polski, dobrze pamiętam?
Od 2017 jestem
kapitanem. Tak,
a
troszeczkę ci ująłem.
W 2013 zagrałem pierwszy mecz.
No, czyli to jest faktycznie 13 lat. Tak.
Ile już tych meczów się nazbierało?
No, aktualnie mam 42, a będzie 43 ze Szwecją.
A ile reprezentacja mniej więcej gra meczów w roku? Bo też ktoś usłyszy, a 42 mecze, wybitny reprezentant, to byle hajto w piłce ma 60, a w siatkówce to gruszka miał 450. Co to jest 40 meczów?
Tak, no gramy 5 meczów w ciągu roku generalnie reprezentacyjnych, takich oficjalnych. Czasem 1-2 więcej, ale generalnie 5.
Ten najważniejszy w zasadzie już w tej karierze, czyli ten ostatni, ma się odbyć w kwietniu, w drugim tygodniu kwietnia. Chciałeś, żeby to był Sopot, żeby to było twoje miasto, żeby to był twój stadion, żeby to był stadion po prostu ogniwa, miejsca, w którym no wszystko się działo najlepszego w twojej karierze. Powiedz, co się stało, że się nie udało.
Najpierw zadałem pytanie parę miesięcy temu w ogóle w klubie, czy taka szansa by była, czy byśmy się pisali na to jako klub, jako organizacja, żeby podjąć się organizacji meczu międzynarodowego, szczególnie, że no u nas, może jak byłem mały, to pamiętam, że były jakieś mecze reprezentacyjne, potem był ostatni, który gdzieś tam mi świta, to było też takich 14-15 lat temu, to była Polska grała z reprezentacją uniwersytecką Francji. Spore baty były tak naprawdę, dużo dostaliśmy, z 70-83, coś takiego i to chłopaki takie ze studiów przyjechali i nas ograli. I to był ostatni mecz reprezentacji, nie był oficjalny gdzieś o punkty, ale taki duży, że grała reprezentacja. Była zgoda na to, żeby podjąć się tego, żeby ten mecz był w Sopocie. Zarząd powiedział, że okej. Okay. Zgłosili się do związku, że mają ochotę organizować mecz, no ale tej odpowiedzi na to, czy tą organizację dostajemy, nie było. Miała ona być...
Czyli związek był opieszały.
Tak można to powiedzieć. Szczególnie, że...
A oni wiedzieli, cały kontekst, wiedzieli, że to będzie twój pożegnalny mecz, że to jest dla ciebie...
Związkowi zgłaszałeś to odpowiednio.
Tak, zgłaszałem to przed sezonem, ja już w sierpniu już mówiłem trenerom, że kończę, jakby już były jakieś gdzieś tam wywiady, jakieś informacje, no jakby związek wiedział o tym, że to jest ostatni mecz. Szczególnie, że no też w Sopocie mamy 60-lecie klubów, więc też to można było fajnie sobie połączyć, ale no nie było odpowiedzi. No i także mój klub też no nie jest dużym klubem pod względem ilości zatrudnionych osób. Naprawdę jedna osoba zatrudniona tak na stałe to dyrektor nasz, który ma wszystko na głowie praktycznie, więc klub miał czas, znaczy jakby miała być decyzja do 15 lutego, ale no dwa tygodnie jeszcze minęły i klub powiedział mu, że no niestety wycofuje się z tej chęci organizacji, no bo wiedzieli, że fizycznie nie są w stanie zorganizować tego na jakimś poziomie, który mógłby być adekwatny do tego wydarzenia. No i dalej potem nie było odpowiedzi. Ja napisałem gdzieś tam jakąś informację na swoich social mediach, szczególnie, że i ja kończę, i Wojtek Piotrowicz, który gra ze mną w drużynie tutaj w Sopocie. Chcieliśmy wspólnie pożegnać się jakby z reprezentacją i na naszym stadionie. Myślę, że to było fajne wydarzenie. No ale tej odpowiedzi nie było. Ostatecznie dostaliśmy informację, że Gdynia przejmuje tą organizację.
Napisałeś 26 lutego taki gorzki post w swoich mediach społecznościowych. Czy po tym poście, jak legenda reprezentacji Polski pisze, słuchajcie, nie chciałem tego robić, ale chcę wam naświetlić, jak to wygląda. Cokolwiek się zmieniło, było jakiś ruch, coś się zadziało, ktoś ciebie potraktował poważnie, ktoś z tobą porozmawiał, czy dalej cisza?
Oprócz trenerów reprezentacji, którzy są po jakby naszej stronie, po mojej Wojtka, to żadnej informacji nie dostaliśmy. Co więcej, pozwoliłem sobie wysłać screena wiadomości, które dostałem od zawodnika, który u nas w klubie trenuje, 13-letniego. To mi napisał trenerze, czy wiadomo już w końcu, kiedy i gdzie będzie ten mecz, bo byśmy chcieli tutaj na pewno trenera pożegnać na ostatnim meczu. Zrobiłem screena, wysłałem do prezesa Polskiego Związku, wysłałem do jeszcze innego członka zarządu, który jest z Gdyni. Nie dostałem żadnej odpowiedzi nawet, no nic, kompletnie, więc widziałem tylko odczytaną wiadomość.
Byłeś bardzo zaskoczony, bo ja jak sobie sięgam pamięcią, no właśnie, bardzo dobrze, że rozmawiamy szczerze, do czego zmierzam. Kiedyś przy okazji rugbystek Mistrzyń Polski, czyli Biało-Zielonych Ladies, pamiętam różne takie pomiędzy nimi a związkiem tarcia i te tarcia przypominały mi, jaka jest komunikacja w związku. Ja cię, broń Boże, nie chcę napuszczać na związek, na Polski Związek Rugbowy, natomiast po tym, co ty opowiadasz, wydaje mi się, że niewiele się zmieniło, a jak jeszcze mi mówisz, że nie byłeś zaskoczony, to potęguje to razy dwa to, co myślałem o związku.
No właśnie, no każdy sobie może samemu tam gdzieś swoją opinię podjąć. No ja tylko mogę powiedzieć, jak to wygląda z mojej strony. No do tej pory nikt nie zadzwonił sobie, Piotrek, będzie tak i tak, bo to i tamto. To też by było okej, no bo jednak przynajmniej by ktoś podjął tą rękawicę, że zadzwonił, spojrzał w cztery oczy, ja bym powiedział, co myślę lub nie. W zależności, jakby ta rozmowa miała przebiegać, ale no to by chyba było z takim jakimś szacunkiem generalnie po tych latach.
Ustalmy taką rzecz. Czy infrastrukturalnie Stadion Ogniwa by to dźwignął? No bo wiadomo, że Narodowy Stadion Rugby powstał właśnie do takich meczów, do dużych meczów, meczów międzypaństwowych. Czy na Stadionie Ogniwa dałoby się ten mecz zorganizować?
Powiem tak. Na takich stadionach graliśmy w tym i wyższym nawet poziomie, to ten nasz stadion sopocki jest w górnej półce. No, czy w Szwecji graliśmy trochę temu? Naprawdę, my przebieraliśmy się w barakach gdzieś takich postawionych, w kontenerach. No była mała trybunka, no, ale wszyscy byli uśmiechnięci i oglądali mecz. No, rugby no, też nie przyciąga nie wiadomo ilu tysięcy ludzi. Tu bardziej chodzi o ten klimat społeczny, gdzieś rodzinny i myślę, że nasz stadion taki jest, że jednak wszystko się dzieje wokół tego boiska, może to boisko poczuć. Kibic może być blisko tych wydarzeń. No po prostu szkoda, no. Ale jakby już ja już o tym nie myślę, bo jakby wszystko się wydarzyło. Ma być mecz w Gdyni chyba 11 ostatecznie kwietnia.
No właśnie, bo jak wchodziliśmy na antenę, to pytamy ciebie o datę i mówisz albo niedziela, albo sobota.
Albo 15, albo 20, no właśnie. Albo w telewizji, albo nie.
No to jest kolejna rzecz, jakby Rugby Europe, czyli ta organizacja, która gdzieś tam, do której trzeba się zgłaszać o organizację tych meczów, zawsze daje czas do 2 miesięcy przed datą na zmianę, czy to ma być sobota, czy niedziela. I ta sobota chyba była wcześniej ustalona i z tego, co wiem, nie można już było po tym czasie tego zmieniać. Związek chciał to zwrócić na 15 w niedzielę, podobno ze względu transmisji telewizyjnej. Rugby Europe to zblokowało i na chwilę obecną, na dzisiaj, na poniedziałek, wiem, że to będzie 11 kwietnia o godzinie 20.
11 kwietnia, godzina 20, zapisujemy sobie w kalendarzach, żeby pożegnać reprezentacyjnie, przypomnijmy, Piotra Zeszutka, naszego dzisiejszego gościa w Szatni FM. Za moment trzecia część naszej dyskusji. Zostańcie z nami.
Szatnia FM. Szatnia FM.
Wracamy do Szatni FM, Michał Rudnicki i Paweł Kątnik. No i nasz gość Piotr Zeszutek, żywa legenda polskiego rugby. Rozmawialiśmy przed przerwą o zamieszaniu związanym z meczem, w którym Piotr zakończy swoją wybitną reprezentacyjną karierę. No i doszliśmy do takiego wniosku, że Polski Związek Rugby troszeczkę tutaj zaniedbał sprawę. Mogło być to rozegrane w Sopocie, no ale wygląda na to, że mecz będzie w Gdyni. No i że prośby Piotra, kapitana wieloletniego reprezentacji, gdzieś tam zostały zignorowane.
Ja sobie myślę tak, niewiele trzeba. No jest facet, który oddał temu sportowi masę czasu i jedna jedyna prośba. Pożegnajmy mnie tam, gdzie święciłem największe sukcesy, w miejscu, na którym mi zależy. I co? I nic? Naprawdę? I nie można, nie wiem, się skomunikować? Przecież się znacie.
To
jak,
znamy się.
Jak
to
wygrywałeś Mistrzostwa Polski, to przecież dostawałeś puchary od tych
ludzi.
Od
wielu lat się znamy. Właśnie śmieję się, bo ten mecz będzie na pewno... Zagramy ten mecz w Gdyni, tak? Cokolwiek by się nie wydarzyło i tak się spotkamy po meczu, bo zawsze wiadomo, że ktoś tam z zarządu przychodzi. No i to będą się tak uśmiechać i przyjdą piątki przybić i się tak zastanawiam się, co się wydarzy.
Miałbyś ochotę zapytać wprost, ej, come on, dlaczego nie było odpowiedzi?
No myślę, że jak będzie konfrontacja, na pewno się spytam, jeżeli ta osoba podejdzie w ogóle, ale te osoby, które tam są decyzyjne i ja wiem, znaczy one wiedzą i ja wiem, kto to jest i dlaczego. No jestem ciekaw, co się wydarzy. Generalnie na chwilę obecną mówię, jakby już ja już nic nie zrobię, jakby ja też nie jestem osobą, która się przejmuje rzeczami, na które nie mam wpływu. Trzeba zagrać mecz, jakby ten mecz jest najważniejszy i ta wygrana jest dla mnie najważniejsza i to, jak zostanę gdzieś tam, powiedzmy, zapamiętany w dobrych, mam nadzieję, relacjach ze wszystkimi. No i, to, i te boiskowe rzeczy. No, czy ten mecz ostatecznie będzie w Sopocie, czy w Gdyni, tak jak mówię, no wcześniej warto było chociażby SMS-a wysłać, że nie będzie i koniec, bo macie słaby stadion, powiedzmy. To by była też jakaś informacja, bo nie będzie, bo Gdynia ma stulecie w Gdyni na przykład i ktoś tam może wiercić dziurę.
No, argumentów można by znaleźć
zawsze
mnóstwo,
jest argument.
A nie padł żaden.
Albo, że na przykład telewizja nie chce u nas kręcić meczu, bo mamy telewizję i to też by było okej, okay, a nie było żadnej. I nawet trenerzy nie wiedzieli, przynajmniej mi nie powiedzieli, ja mam dobry kontakt z trenerami, więc myślę, że tutaj by coś wiedzieli. Oni też wiem, że trenerzy mają problem z komunikacją ze związkiem, więc to wszystko tak się kręci. Ale mówię, no ja wolę się skupiać na tym, na co ja mam wpływ bezpośrednio i też oczywiście jakoś nie naciskałem tam nie wiadomo jak, tylko pytałem mojego zarządu, z którym mam dobry kontakt i pracowników tutaj. I oni też byli w kropce, nie wiedzieli, no bo nikt im nie odpisywał. Wiem, że był moment, że nikt nie odbiera telefonu ze związku, więc no to tak wygląda.
Wiemy już z tej rozmowy, że związek zachował się umiarkowanie profesjonalnie, nazwijmy to. Ale jak jest z całą sytuacją rugby w Polsce? Czy to jest sport profesjonalny, czy to jest sport dla w dużej mierze hobbystów i pasjonatów?
No właśnie tak sobie myślę o tym często. Jest na pewno parę osób, które dostaje kasę i pewnie nic nie robi więcej. Wiem, że są takie osoby, no ale też nie są takie pieniądze, żeby się ludzie ustawili na życie, żeby sobie, nie wiem, chociażby dom kupili po zakończeniu tej kariery. Myślę, że to nie jest ta kasa. Raczej pieniądze takie, żeby po prostu żyć, mieć jakieś tam mieszkanie, powiedzmy, wynajmować czy nie. I to są takie pieniądze. Ja osobiście mam jakieś tam pieniążki, dostaję, trenuję dzieci, trenuję indywidualnie dzieci. Ja chodzę po przedszkolach, tam zajęcia robię rugbowe, też mam swoją grupę, zresztą tu mój syn siedzi, którego też trenuję, co jest dużym wyzwaniem. Organizuję różne sportowe dla dzieciaków rzeczy, obozy i półkolonie. Mam dużo pracy, mam co robić, ja przy okazji trenuję dwa razy dziennie. Także to jest, jak my to nazywamy, nie jest to zawodowstwo, ale profesjonalnie podchodzimy do roboty, którą mamy robić. Bo zawodowo nie żyjemy, a profesjonalnie, jeżeli już idziemy na trening, umawiamy się, to jest ta praca wykonywana i przynajmniej w mojej drużynie wygląda to fajnie, bo chłopaki, ci, którzy nigdy nie byli liderami drużyny, oni się do tego dostosowują, starają się ciągnąć do tych lepszych zawodników, a w ogniwie, no, reprezentantów Polski jest dużo. Ostatnio chyba na kadrze nas było 7, plus fizjoterapeuta, plus Tomek Stępień, który dołączył do nas ostatnio.
Czyli w zasadzie tak, jakbyście byli przed meczem ligowym.
Dosłownie, także my mecz z Chorwacją, co graliśmy tam pod koniec lutego, to dla nas było takie ogranie też przed ligą. Także no pod tym względem to dobrze wygląda. Mamy fajnego trenera Toma Fiedlera, który też jest zawodnikiem, także też wiem, że to jest bardzo ciężko łączyć te dwie funkcje, no bo tu z jednej strony jesteś kolegą drużyny, a z drugiej strony musisz podjąć decyzję, że ty albo ty nie grasz i być bezwzględnym w tym.
A wiesz co, to jeszcze chciałem ciebie zapytać o te stereotypy, które gdzieś tam pokutowały zawsze, przynajmniej w latach 90., początku lat 2000 odnośnie rugbowych zawodników, że siła fizyczna, a niekoniecznie siła umysłu. Siedzi z nami facet przeinteligentny, nie mający problemów z wysławianiem się. Czy wy się jeszcze borykacie z takim myśleniem, że to banda głupków, która biega za jajowatą piłką?
No zdecydowanie. Często na to trafiam. Staram się to zbijać szybciutko. Większość chłopaków no, jest po studiach. Mam kolegę doktora Stanisława Powałę Niedzieckiego, który jest doktorem polonistyki. Adwokaci, menadżerowie, nauczyciele, także no, ludzie wykształceni jakby. Na szczęście się odcinamy od tych lat 90., gdzie tak było, większość ludzi stała na bramkach, gdzieś z jakiegoś półświatka czasami.
No Bad Boy jest Arki Gdynia, no to wiemy, to, jaka była historia.
No tak było, prawda? No i to jest historia, na szczęście możemy budować tą nową i w jakiś sposób utożsamiać się bardziej z tym rugby, który jest na świecie, gdzie w Wielkiej Brytanii, przykład mojego brata, który pływa na statku, jest mechanikiem, też grał w rugby i jak on mówi, że grał w rugby, to zawsze wszyscy się pytają, a to musiałeś skończyć dobrą szkołę. Ja też byłem w Harlequinsach, gdzie każdy generalnie był po studiach, albo studiowali jeszcze i grali. Poziom w ogóle uniwersytecki to jest bardzo wysoki poziom. Większość zawodników trafia do profesjonalnego rugby.
Ty kariery jeszcze nie kończysz klubowej, kończysz tylko tę reprezentacyjną, co podkreślamy. Nie bójcie się państwo, Piotr Zeszutek będzie jeszcze grał w Ogniwie, ale pierwszy krok w kierunku sportowej emerytury robisz, kończąc reprezentacyjną karierę. Masz jakąś wizję siebie, kiedy już ostatecznie odwiesisz buty na kołek? Doświadczenie takich ludzi jak ty to jest rzecz nie do przecenienia. I może gdyby więcej było takich Piotrów Zeszutków, albo nawet jeden, ten, który tutaj siedzi, wziął się po prostu za to, żeby tę dyscyplinę jakoś w Polsce sprofesjonalizować, wziąć za
habety,
odpowiednie części ciała albo ubrania.
Myślę o tym często, jakby tak, jak najbardziej. Też prowadzę jakieś rozmowy z kolegami, których uważam za takich, co by mogli pomóc w tym rozwoju, żebyśmy to wzięli za habety dosłownie w tym naszej młodej jeszcze powiedzmy generacji, nowej generacji, niż tam, żeby się odciąć od osób, które rządzą, no bo to nie wygląda najlepiej niestety. Dużo rzeczy brakuje. Boli mnie brak inspirowania się innymi sportami. Widzę, jak koszykówka też się rozwija w ostatnich latach, gdzie był też ogromny przestój i nawet było cały czas zejście w dół. Te ostatnie 2-3 lata i już nie mówię o samej reprezentacji, ale wszystko, co się dzieje wokół marketingowo, ja to czytam, widzę i znam też osoby, które gdzieś tam przy tym działają. Jest to na pewno budujące i warto gdzieś się zainspirować, patrzeć też na inne państwa, jak się rozwijają. No my musimy zarażać tym sportem kolejnych, uczyć ludzi wychodzić w środowiska, gdzie tego rugby nie ma, bo jeśli spojrzymy na Trójmiasto, to my tu mamy Sielankę, jakby ludzie wiedzą, to jest rugby raczej. No ale to jest takich ośrodków jest 6 w Polsce, a cała Polska nie wie reszty, także ja uważam, że tutaj było trzeba zrobić dużą pracę i no,
marketing wokół reprezentacji, tak mi się wydaje, bo w rugby nie mieliśmy chyba takiego momentu, w którym, tak jak ty powiedziałeś o Pucharze Świata, że zabrakło gdzieś tam tego Pucharu Świata jako zwieńczenia pewnych rzeczy. Nie było chyba takiego momentu, który sportowo by wam pozwolił, żeby sprawdzić tę dyscyplinę, czy ją Polacy kochają.
Na pewno, ale o ile spojrzymy na koszykówkę, piłkę nożną, pewnie siatkówkę, piłkę ręczną, tam mamy stosunkowo dużo osób trenujących. Już nie mówię o piłce nożnej, ale jakby o tych trzech sportach. U nas jest to środowisko zbyt małe, żebyśmy zrobili taki krok, żeby reprezentacja wchodząc wyżej miała tą pewność w wygrywaniu tych meczów. My byliśmy w ligę wyżej, przez 2 lata wygraliśmy jeden mecz. I to, co powiedziałeś, ludzie lubią wygrywać jako środowisko. Ludzie, którzy nie znają sportu, to chcą przyjść na mecz, który raczej reprezentacja wygra, a nie przegra. Na pewno, żebyśmy my stanowili siłę na tym poziomie wyżej, czy już bili się o tą prawdziwe mistrzostwo Europy, to jest praca, myślę, że na chwilę obecną to 12 lat, żebyśmy mogli tam grać o pierwszą czwórkę. Czyli powalczyć o Puchar Świata, bo jakby te pierwsze 3-4 drużyny mają szansę zakwalifikować się do Pucharu Świata.
No to tego życzymy wybitnemu reprezentantowi, a w przyszłości może numerowi 1, jeżeli chodzi o zarządzanie polskim rugby. Piotr Zeszutek był naszym gościem. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia za tydzień. Michał Rudnicki.
Paweł Kątnik.
Do widzenia.
Szatnia FM.